Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Troska o formację duchowieństwa i wiernych należy do priorytetowych zadań Kościoła. Przypomniał o tym papież biskupom Gabonu. Benedykt XVI spotkał się także z premierem Islandii. Zaczniemy od watykańskich aktualności. Następnie o tym, czy biskup bywa żebrakiem i czy opłacenie szkoły jedynemu dziecku może zmienić przyszłość Afryki. Rozmawiać będę z biskupem Janem Ozgą z Kamerunu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 20 minut.
Pogłębiona formacja należy do pilnych zadań Kościoła w Gabonie, powiedział papież biskupom tego afrykańskiego kraju. Odbywają oni w tych dniach wizytę Ad Limina Apostolorum. Benedykt XVI przyjął dziś dwóch gabońskich biskupów i jednego prefekta apostolskiego. Następnie spotkał się z całą sześcioosobową konferencją episkopatu. Ojciec Święty zachęcił biskupów Gabonu do wspólnej troski o rozwijanie duszpasterstwa. Zwrócił uwagę, że im większa będzie komunia w episkopacie i wśród wszystkich katolików, tym skuteczniejsza stanie się ewangelizacja.
Gabończykom, pociąganym nieraz konsumpcyjnymi wzorcami społecznymi i permisywizmem, grozi osłabienie życia chrześcijańskiego. Dlatego konieczna jest pogłębiona formacja, do prowadzenia której trzeba dobrze przygotowanych księży i świeckich. Ojciec Święty nawiązał do małej liczebności powołań. W Gabonie jest tylko jedno seminarium duchowne. Winno być przedmiotem jak największej uwagi biskupów, gdyż od niego zależy przyszłość Kościoła. We wszystkich diecezjach trzeba rozwijać duszpasterstwo powołaniowe. Papież okazał wdzięczność misjonarzom i misjonarkom za zapoczątkowane i nadal przez nich prowadzone dzieło ewangelizacji Gabonu. Wyraził też szczególną troskę o gabońskich księży. Wskazał, że stale rozwijając życie wewnętrzne w zjednoczeniu z Chrystusem, będą oni bardziej świadomi potrzeby wierności zobowiązaniom powziętym wobec Boga i Kościoła. Chodzi zwłaszcza o posłuszeństwo i czystość w celibacie. Kapłaństwo winni przeżywać coraz bardziej jako służbę braciom. Benedykt XVI zachęcił gabońskich księży, by starali się przede wszystkim o dobro Kościoła, a nie o korzyści osobiste.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Islandii Geira Harde, który spotkał się następnie także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, podczas rozmów podkreślono wzajemny szacunek i uznanie, jakim charakteryzują się stosunki państwo-kościół w Islandii. Mówiono m.in. o wkładzie wspólnoty katolickiej, szczególnie na polu oświaty i opieki społecznej. Poruszono także tematy międzynarodowe interesujące obie strony. Podkreślono przy tym konieczność wzmożenia wysiłków na rzecz pokoju, walki z nędzą i ochrony środowiska.
Szef islandzkiego rządu przybył do Włoch na konferencję zorganizowaną w Rzymie przez tutejszą Izbę Handlową na temat perspektyw zacieśniania współpracy gospodarczej obu krajów. Przed wizytą w Watykanie premier Harde spotkał się ze swym włoskim odpowiednikiem Romano Prodi.
Naszym gościem jest dzisiaj biskup Jan Ozga. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, księże biskupie. Chciałam zapytać o obraz Kamerunu, obraz kościoła w Kamerunie. Dlaczego pytam? Kiedy my w Europie widzimy Afrykę, widzimy przede wszystkim głodne dzieci z wystającymi brzuszkami i cały czas wołanie o pomoc. Czy taka tylko jest Afryka, czy taki tylko jest Kamerun?
Obraz jest złożony. Nie jest on taki jednolity. Dlatego, że są ludzie, którzy żyją w sferze administracyjnej czy w projektach międzynarodowych i ich życie jest zupełnie inne. I są ci, którzy żyją na wioskach, na przykład decyzja Dumy Abomag, która ma 37 tysięcy km kwadratowych, jest położona całkowicie w lasach tropikalnych. Nie ma ośrodków przemysłowych, nie ma dróg, nie ma ani kilometra asfaltu jak gdzie indziej. Co do głodu, nie mogę powiedzieć, że w Kamerunie jest głód. Natomiast mamy tak zwane awitaminoza, to znaczy, że dzieci jedzą te same, powiedzmy, czy maniok, czy coś innego i to powoduje, że są pewnego rodzaju problemy ze zdrowiem. Inny aspekt, który tu chwileczkę wróci, to jest kwestia dzieci, które już mamy chorych na AIDS, które urodziły się już z matek z tą chorobą. Ten obraz, jak mówię, jest realny, ale nie jest to cała prawda o Afryce. Jest też obszar ludzi, którzy żyją zupełnie w innych warunkach, w miastach, gdzie jest telefon, gdzie jest telewizja, gdzie jest internet i gdzie ludzie stać na bardzo wiele. Jeżeli chodzi o sytuację w diecezji, gdzie pracuję, to staramy się utrzymywać tę linię kościoła misyjnego, która w pierwszym zasadniczym wymiarze ma to przesłanie ewangeliczne. Dlatego, że Chrystus ze swoim Słowem Bożym i ze swoją osobą jest odpowiedzią na wszystkie pytania, jakie mogą pojawić się. I wiemy, że praca socjalna bez zasadniczego fundamentu, jakim jest wiara, równie mamy przykłady wielu projektów międzynarodowych, które nie mają etycznych podbudów i to wszystko idzie w ruinę. Dlatego też zasadniczą misją nasza to jest ewangelizacja poprzez Słowo Boże, sprawowanie sakramentów świętych, kontakty, konferencje, rozmowy. Znaczy się taki nastrój właściwy, który powoduje, że człowiek spotkany przesłanie to przyjmie i zacznie w swoim zachowaniu się wprowadzać zachowanie chrześcijanina. I to jest bardzo ważna sprawa. Podam przykład. Któraś z kobiet należąca do takiego ruchu chciała przyjść na spotkanie. No i siostra zakonna pyta się, jak ty sobie dasz finansowo radę. A on mówi, nie ma problemu, kupię 5 kg cukru, zrobię bimber, sprzedam pigmejom. U nas nie nazywa się pigmejów, tylko się mówi baka. I zarobię, za to wrócę. Na to siostra mówi, ale czy ty wiesz, co spowoduje twój alkohol sprzedany? Będą cierpienia, będą płacze dzieci, będą żony bite i tak dalej. I ona mówi, a w takim razie zastanowi się, co zrobić. Po trzech przychodzi i mówi, nie jadę na to spotkanie. Czego nie jedziesz? Bo jeżeli moje pieniądze mają być źródłem cierpienia innego, to ja nie chcę. Stąd też tutaj chodziłoby o tego typu przesłanie do nich, że najistotniejszą sprawą to jest zaproponowanie osoby Chrystusa, zaproponowanie, mówię, nie narzucenie, i zaproponowanie jego nauki, kościoła i wspólnoty. Następnie to jest właśnie kwestia też socjalna. W dwóch aspektach misjonarze działają bardzo mocno. Pierwszy aspekt to jest szkolnictwo. Szkolnictwo jest publiczne i prywatne. Prywatne jest płatne troszeczkę. I chcemy poprzez uczestnictwo kościoła w tej akcji uzupełnić to, co brakuje w szkołach publicznych. Mianowicie oprócz inteligencji, co Francuzi panie mówią savoir, dajemy również etykę. Jest taka formacja integralna człowieka. Formacja intelektu, ale formacja też sumienia, formacja też duszy ludzkiej.
Czy Kościół prowadzi swoje szkoły, czy się włączacie w nauczanie państwowe?
W diecezji Dumy Abu mamy 21 szkół katolickich, w których obecnie uczęszcza około 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży. Dla mnie to jest radość, dlatego że swego czasu radiosłuchacze pomogli mi bardzo, żeby spłacić długi z tych szkół. I dzisiaj cieszę się bardzo, że każdego ranka jest znak Krzyża Świętego na czołach, na twarzy 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży w Kamerunie. Dla mnie to jest szalenie ważna sprawa, dlatego jeszcze raz z serca dziękuję. Trzeci wymiar to jest wymiar tego Samarytanina. Człowiek ma potrzebę ducha, ma potrzebę ciała, ale czasem jest też i chory. A więc mamy takie maleńkie szpitaliki, u nas nazywamy dispensaire, gdzie siostry zasadniczo pracują i przyjmują ludzi chorych, bardzo często opuszczonych i stąd też starają się jakąś im pomagać. Problem polega na tym, że w diecezji jesteśmy w tej części wschodniej, gdzie są lasy tropikalne i u nas ludzie leczą się, albo jeszcze mówiąc naszym językiem, chorują wtedy, jak mają pieniądze. I to jest bardzo przykre. Ale sami mówią, po co pójdę do szpitala, skoro nie mam za co zapłacić ani wizyty, ani lekarstwa. Więc próbujemy przy pomocy radiosłuchaczy, przyjaciół, bliskich jakoś organizować pomoc, poszukać troszeczkę ludzi dobrej woli, którzy by chcieli pomóc, bo na przykład mamy też słynny problem choroby AIDS, gdzie na przykład rodzice zmarzą, gdzie już zostało 7 dzieci. Które dzieci jest chore, przychodzi do dyspensaru, czy tam wiemy, że jest chore, trzeba jakoś skontaktować się, no siostra musi za darmo coś zrobić, ale my za darmo leków nie otrzymujemy, bo to wszystko trzeba zakupy zrobić, więc w ten sposób jakoś próbujemy też tę potrójną misję kościoła misyjnego spełnić: ewangelizacja, nauczanie i właśnie zdrowie.
Jeden z księży misjonarzy pracujących w Afryce powiedział, że jak jedzie na wakacje, to się staje takim żebrakiem. Czy ksiądz biskup też tak się czuje, jak przyjeżdża do Rzymu czy do Polski, że żebrze na swoje dzieła?
Tutaj pomógł mi ksiądz biskup Rząsoła w tej wizji, ponieważ mówił, że tak samo się czuje, jak zawsze przyjeżdżał do Europy, będąc Afrykańczykiem. I któregoś dnia w pewnej organizacji, gdzie go potraktowano troszeczkę inaczej niż trzeba było, powiedział w ten sposób: moi drodzy, ja sam nie potrzebuję niczego. Przyjechałem do was po to, żeby prosić dla innych. Jeżeli chcecie, pomóżcie. Mnie nie pomagajcie. Miałem też długi okres czasu ten problem, mianowicie wyciągania ręki. I to jest trudne. Wiele drzwi się zamyka. Jest wiele komentarzy, że nie uzdrowimy Afryki, że nie nakarmimy Afryki i tak dalej. Ale ja odpowiadam na to bardzo prostym zdaniem. Jeżeli pomogę jednemu tylko człowiekowi w Afryce, to bieda w całym świecie zmniejszy się o jedną osobę. I dla mnie ta idea Samarytanina, którą jestem bardzo przesiąknięty, ewangeliczna, jest najważniejsza. Pomóż jednemu człowiekowi, a zrobisz bardzo wiele. Chodzi o wytworzenie tak zwanej solidarności międzyludzkiej. Już nie patrząc na religię, bo na przykład u nas, jak mamy szkoły dla wszystkich. Mamy tam protestantów, muzułmanów, różnych ludzi. Czy tak samo w naszych dispensarach leczymy wszystkich ludzi. To poczucie żebraka czasem jest, powiedzmy sobie tak, troszeczkę wzmocnione w momencie, kiedy jest jakaś negatywna reakcja. To ma człowiek to poczucie, ale ja to wpisuję w całość krzyża misyjnego, który trzeba nieść, no, ze względu na to, że tą drogą przed Chrystus sam i my nie możemy iść inną drogą.
Chętniej pomagają ci, co sami mniej mają. Czy to jest też księdza biskupa doświadczenie?
Moje doświadczenie jest takie, że biedny zrozumie biednego. I stąd też największe pomoce płyną od ludzi biednych. Miałem taki przykład po mszy świętej w Polsce, w jednej parafii. Mając animację misyjną, przyszła pani i mówi: proszę księdza, ja księdzu biskupowi dam 50 zł, bo mam 100 zł na cały miesiąc, co mi zostało jeszcze. Wieczorem znów przychodzi do zakrystii i mówi: tak, proszę księdza, ja bez tych 50 zł jakoś wyżyję do końca miesiąca. Proszę to jeszcze 50 zł przyjąć. Było to dla mnie wielkim, miłym zaskoczeniem i podbudową.
Ten symboliczny wdowi grosz, prawda?
Tak, tak.
Żeby dzieci mogły się uczyć, pomagają w tym między innymi też Polacy, płacą przez adopcję serca.
Tak, tak. Ta akcja adopcji serca pozwala bardzo wielu dzieciom chodzić do szkoły. W diecezji Dumy Abąg, jak mówimy, około 3,5 tysiąca dzieci jest. Wielki procent korzysta z tej pomocy, ale dzisiaj 30 euro, tak w naszym przeliczeniu, pozwala dziecku iść do szkoły. Dlatego ja się nie zgadzam na te adopcje serca, gdzie jest, jak widziałem w diecezjach włoskich, 200 euro na miesiąc, gdzie się płaci ubranie, jedzenie i szkołę. Dlaczego? Chciałem stworzyć grupę współpracy między rodzicami i rodzicom mówię: waszym zadaniem jest znaleźć jedzenie i ubranie dziecka. Ja natomiast z siostrami zakonnymi z różnych kongregacji postaramy się o na przykład zapłacenie szkoły.
Czyli może uczymy współodpowiedzialności w ten sposób.
Właśnie. Mm. Chodzi mi o stworzenie kręgu współpracy.
Nie wszystko za darmo.
Absolutnie. Mówię oficjalnie, z całą świadomością, że dawanie pieniędzy i branie całej odpowiedzialności jest to powrót do punktu wyjścia, a więc niestety zacofanie i analfabetyzacja paski, dlatego że ściągamy odpowiedzialność z rodziców. Moją wizją jest stworzenie współpracy, bo wtedy mam kontakt z rodzicami, z siostrami, mam kontakt z nauczycielami i z dzieckiem. I to, co było piękne, że na końcu roku organizują mszę świętą za tych, którzy w Polsce pomagają i katedra była po prostu pełna.
Ta akcja prowadzona już jest od kilku lat, adopcji serca, zapewniacie możliwość zdobycia wykształcenia dzieciom w Kamerunie. Czy te dzieci, które już zdobyły jakieś wykształcenie, czy pamięta ksiądz biskup jakąś taką sytuację, że szczególnie chwyciła za serce nawet biskupa?
Mnie najbardziej zapisała się w pamięci sytuacja, kiedy otrzymaliśmy w ramach tej pomocy dzieciom mleko, które przyszło tym razem z Italii i każda siostra otrzymała worek mleka w proszku i potem zorganizowaliśmy podział i dwa razy w tygodniu dzieci przychodziły z kubkami, żeby móc się napić tego mleka. Można sobie wyobrazić, jakie te kubki były. Oczywiście największe w domu, jakie tylko można było, no, ale była jedna miara dla wszystkich, więc to siostra dawała. Któregoś dnia, na początku tej akcji, siostra dała mleko chłopcu, chłopiec upił troszeczkę i postawił na swojej ławce. Siostra podchodzi, pyta się, dlaczego nie skończyłeś tego mleka, czy nie jest dobre, czy przypalone, czy się za mało dam, a on mu powiedział: nie, jest bardzo dobre mleko, nie jest przypalone, ale w domu mam jeszcze swoich braci i sióstr i oni nigdy jeszcze w życiu nie kosztowali mleka i chcę im też zanieść. Dla mnie to była po prostu okazja, sytuacja, która bardzo mocno zapisała się, bo zauważyłem, że w sercu tego małego dziecka on by mógł takich szklanek wypić 3 czy 4, ale chciał się podzielić, więc potrafił już zachować się wspaniale. To jest taka sytuacja, która bardzo mi pomogła zrozumieć, że jest sens pomagać drugiemu człowiekowi, bo w nich potem wytwarzamy znów potrzebę dzielenia się. I w innych akcjach, na przykład gdy biorę starszych, czasem ktoś pomaga klerykom, czy ktoś pomaga studentom starszych, mówię w ten sposób: dobrze, ja ci pomogę. ale gdy ty zaczniesz zarabiać pieniądze, mnie przedstawisz jednego chłopaka ze wsi, którego weźmiesz i będziesz mu pomagał. Chcę wytworzyć tak zwany łańcuch solidarności.
I zgadzają się?
Tak.
Robią to?
Tak. Mam takie sytuacje, kiedy na przykład student, ojciec, matka umiera. Zostaje sam. Pierwszy czy drugi rok jakichś studiów. Wraca do wioski, za maczetę bierze się i idzie do buszu, bo nie ma szans finansowych. I mam też radość, że mam już kilku takich, których wyciągnąłem z buszu z dokumentami uniwersyteckimi, ponieważ nie mieli za co skończyć. Przyjaciele pomogli skończyć. Teraz na przykład są profesorami w szkole. I z tą właśnie misją, że masz teraz znaleźć jednego i jemu pomóc. I powiedz jemu w ten sposób. Jak ty dojdziesz kiedyś, to ty masz znów znaleźć jedną osobę i w ten sposób pomóc. I tak to się dzieje, tak pomagam.
I to jest szansa, żeby w ogóle pomóc Afryce.
Tak, to jest szansa, żeby wytworzyć poczucie solidarności i wtedy jakoś podzielić się z tym innym. Oczywiście tu na tym gruncie solidarności ludzkiej, tradycyjnej i oczywiście chrześcijańskiej.
Jeszcze chciałam zapytać o rodzinę, afrykańską rodzinę. Jaka ona jest?
W 2005 roku przeżywaliśmy 50-lecie stworzenia diecezji Dumy Abomang. I to 50-lecie, tę celebrację jubileuszową przygotowaliśmy poprzez synod 5-letni. W tym synodzie jeden rok był poświęcony rodzinie. I gdy zakończyliśmy synod, pytałem się wszystkich delegatów, którzy byli reprezentantami wszystkich rodzin i plemion. Słuchajcie, co zrobimy teraz do 2015? Co byście chcieli zrobić? Wszyscy powiedzieli, musimy zająć się rodziną. Problem jest taki, że rodzina afrykańska dzisiaj przeżywa kryzys wartości tradycyjnych. Nie ma tego respektu, jaki był kiedyś dla starszych, czy wartości tradycyjnych. Ja nie mówię absolutnie o religijnych. To powoduje, że rodzina ma rozluźnione kontakty. Do tego trzeba dodać też jeszcze mass media dzisiejsze, które są już, zwłaszcza w większych ośrodkach. Trzeba dodać kwestia poligamii istniejących. Problem też jest małżeństwa na próbę. To znaczy 5-6 miesięcy do roku i zmiana partnera. Następnie jest kwestia słynnej choroby SIDA, która niszczy tę warstwę od 12 do 35 lat. Dlatego też w ciągu 6 lat skoncentrujemy się nad tym tematem, by zaproponować chrześcijańską wizję rodziny i wartości etycznych, jakie Chrystus nam zaproponował w odniesieniu do rodziny. Stąd też podstawowymi takimi dokumentami, oczywiście to jest Słowo Boże, więc Biblia, potem Familiaris Consortio i wszystkie dokumenty Kościoła katolickiego na temat rodziny, na temat małżeństwa i na temat życia, bo jest kwestia też u nas właśnie życia jako takiego. Stąd też przez te 6 lat spróbujemy w pastoralnej zorganizowanej pomóc w jakimś stopniu tamtemu człowiekowi, młodej dziewczynie, młodemu chłopcu, by jego rodzina była trwała, by sam zrozumiał, jaka jest jego misja, jaka jest misja związana z rodziną, jak wychowywać dzieci w tym duchu i chrześcijańskim, i Bożym, i ludzkim. Bo u nas zawsze zaczynamy odwrotnie, zaczynamy od wartości ludzkich i tradycyjnych i potem przechodzimy do wartości ewangelicznych. Oczywiście jest tak zwana inkulturacja, pewnego rodzaju styk tych rzeczywistości kultury afrykańskiej z Ewangelią.
No bo konsekwencją tej sytuacji też są osierocone dzieci.
Oczywiście mamy coraz bardziej osierocone dzieci, kiedy przychodzą do szkół katolickich, czy przychodzą do ośrodków przyprowadzone przez babcię, która ma przy sobie 7 dzieci, ponieważ córka zmarła, mąż córki też zmarł ze względu na kwestię choroby, więc mamy coraz większy ten problem.
Dzieci wychowują też dzieci.
Niestety mamy też następny problem związany z rodziną, że dzieci wychowują dzieci. No i wtedy wiadomo na przykład, że taka dziewczyna, która chodzi do szkoły, ona zostawia swoje dziecko mamie, babci i to już nie ma tego kontaktu, nie ma czasu na wychowanie. I tutaj jest ten problem relacji. Jest to pewien też więzi między matką a dzieckiem, które są naruszone poprzez sytuacje trudne, które niestety są coraz częstsze.
I już na zakończenie, księże biskupie, misyjne marzenie.
Misyjne marzenie to jest właśnie to, by Chrystus znalazł swoje miejsce w rodzinie afrykańskiej i by ludzie zaczęli funkcjonować w swoim codziennym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, jako chrześcijanie. Żeby były takie postawy chrześcijańskie na co dzień. I to jest właśnie moje marzenie.
Przypomnę, rozmawiałam z biskupem Janem Ozgą z Kamerunu. Bóg zapłać.
Szczęść Boże wszystkim.
Wysłuchali Państwo magazynu Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.